na antenie Radia Maryja. Witam serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego, kierownika Katedry Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowcę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam panie profesorze i pozdrawiam serdecznie.
Tak, witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie profesorze, powracamy oczywiście do doktoratu dla pana redaktora Michnika. Tematy wydawałoby się już skończone, gdzieś zamknięte, pomimo tych obecnych w tym momencie, kiedy to wszystko odbywało się, protestów zarówno środowiska akademickiego, jak i również obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy protestowali przeciwko nadaniu panu Michnikowi doktoratu honoris causa. Na początku naszej rozmowy warto by przypomnieć, czym ten tytuł dla środowiska naukowego jest, i od razu odbijają się różnego rodzaju echa dotyczące tych, którzy mieli odwagę przeciwstawienia się i powiedzenia swojego definitywnego nie, w którym wyrazili swoją wolę, że ten człowiek nie powinien takiego tytułu otrzymać.
Tak, no to jest sytuacja bardzo taka wyrazista, jeśli chodzi o to, co dzieje się w polskim życiu akademickim czy w polskim życiu naukowym. Trzeba przypomnieć, że doktoraty honoris causa są przyznawane właśnie z racji honorowych, gdzie z uwagi na to, że uczelnia, zwłaszcza wyższa, jako środowisko, w którym pracują specjaliści od poznawania prawdy, jest w jakiś sposób wyjątkowy zobowiązana do tego, żeby przestrzegać pewnych zasad, i jeśli chodzi o prawdę, ale również jeśli chodzi o pewien etos, czyli pewien poziom moralny. I w związku z tym doktoraty honoris causa przyznawane są wtedy, gdy ktoś, nie będąc nawet naukowcem, ale reprezentuje pewną postawę, która jest odczytywana w ogólnym wymiarze społecznym jako postawa uczciwa i szlachetna, kiedy jest w tej postawie pewna szczerość, ofiarność, a łącznie również z prawdomównością. I w sytuacji tego ostatniego laureata pojawiło się szereg wątpliwości wśród zwykłych ludzi, ale również wśród naukowców, wśród kadry naukowej, że jego działalność, jeśli chodzi o zwłaszcza o tę tak zwaną transformację ustrojową i to, co potem się działo, a więc jakby próba rehabilitacji komunistów odpowiedzialnych za zbrodnie dokonane na narodzie polskim, jest, no niestety, ale dwuznaczna. I to był jakby pierwszy etap całego scenariusza. Środowisko to dało wyraz, no bo cóż, są to przecież ludzie, którzy, no to są ludzie dorośli, rozumieją, co robią, mają odpowiednie kwalifikacje również naukowe, są profesorami. W związku z tym w takiej sytuacji dali wyraz swojego niezadowolenia. Wszystko się jakoś odbyło, w atmosferze może nie najprzyjemniejszej, no ale odbyło się. I teraz okazuje się, że to nie koniec. Teraz nastał czas słodkiej zemsty. Otóż otrzymałem telefon od jednego z profesorów o bardzo dużym dorobku naukowym, to jest kilkaset pozycji, w tym wiele w publikacjach międzynarodowych, i okazuje się, że rektor wzywa osoby, które protestowały, i po prostu je zwalnia. Zwalnia z pracy. I w tym momencie widzimy, że uczelnie stają się miejscem rozgrywek personalnych i ideologicznych, gdzie wartości pracy naukowej są pięciorzędne. Najważniejsza to jest, żeby popierać określoną linię ideologiczno-personalną. I w związku z tym właśnie pojawia się pytanie o kondycję polskich uczelni i czy właśnie ta sytuacja, w jakiej one się znajdują, czy to nie jest wynik tego, co działo się z uczelniami w czasach komunizmu i z czego wiele uczelni czy wiele środowisk po prostu jeszcze się nie oczyściło. I wydaje mi się, że ta sytuacja wskazuje na sposób organizacji nauki i życia akademickiego w czasach PRL-u, gdzie ten sposób przeszedł właśnie na czasy współczesne i 20 lat po zmianie ustroju my w dalszym ciągu w bardzo wielu aspektach, z czego przeciętny człowiek sobie nie zdaje sprawy, łącznie ze studentem, my w dalszym ciągu funkcjonujemy na zasadach jako naukowcy i jako ludzie związani z uczelniami na zasadach opracowanych przez PRL i kierowanymi przez ludzi bardzo mocno związanymi z PRL-em, czy poprzez to, że byli członkami PZPR-u, czy też, że byli tajnymi współpracownikami, czy wreszcie poprzez to, że byli zaufanymi systemu, dzięki czemu mogli bardzo szybko robić karierę naukową, bardzo często wyjeżdżać za granicę na różnego rodzaju stypendia i również być delegatami, na przykład do ONZ-u, jako przedstawiciele PRL-u. To wszystko jest w dalszym ciągu, a formą administracyjną, która tym zawiaduje w sposób w tej chwili coraz bardziej bezwzględny, jest Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, gdzie, no cóż tu ukrywać, przewodniczący czy przewodniczący całej komisji, czy przewodniczący niektórych sekcji, no to byli ludzie, którzy robili karierę naukową w czasach PRL-u i w tej chwili, mając do dyspozycji taki system administracyjny, który pozwala na to, aby na poziomie tytułu profesora, a tytuły profesora są potrzebne przede wszystkim uczelniom, żeby miały prawa nadawania różnych stopni, w dalszym ciągu właśnie po PRL-u odziedziczył system sądów kapturowych, czyli polega to na tym, że ktoś, kto ubiega się o tytuł, jest wyznaczony, wyznaczeni są recenzenci przez Centralną Komisję i ci recenzenci mogą sobie pisać, co chcą. Ja uczestniczę w takich posiedzeniach. Dosłownie mogą pisać, co im się żywnie podoba, ponieważ wiedzą, że ten, kogo recenzują, on nie ma prawa głosu. A ci, którzy podejmują decyzje w ramach Centralnej Komisji, czy to gdy chodzi o jakąś sekcję, czy decyzje podejmują ostatecznie prezydium, oni się na tym kompletnie mogą nie znać. A więc decyzje są o charakterze personalno-ideologicznym i to, co w tej chwili się dzieje, to jest nawrót do głębokiego PRL-u, ponieważ za pomocą tych narzędzi administracyjnych prowadzi się akcję utrącania na poziomie habilitacji i profesur naukowców, którzy zbyt wyraźnie deklarują swoją postawę katolicką, nie tylko w życiu, ale również w swojej twórczości. To jest piętnowane, to jest objęte polityczną poprawnością i to kwalifikuje się do tego, żeby recenzenci i potem komisja wydawała opinie negatywne. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją już walki z kulturą naukową katolicką na poziomie systemu administracyjnego, jaki w tym momencie można nazwać PRL-em bis. Ja tutaj muszę przypomnieć pewną sytuację, bo to jest znamienne. Kiedyś ze świętej pamięci ojcem profesorem Gromcem rozmawiałem na temat, dlaczego Karol Wojtyła, który formalnie był profesorem na KUL-u, nie miał tytułu profesora. I ojciec profesor Krąbiec jako rektor zwrócił się, mówi Karol, bo to byli przyjaciółmi, złożymy. On mówi, nigdy w życiu. Dlaczego? Bo mnie będzie recenzował Józef Keller, eksksiądz, a ja nie chcę, żeby mnie recenzował eksksiądz. I teraz są podobne sytuacje. Otóż oni wykorzystują, to trzeba powiedzieć, eksksięży do tego, żeby utrącali księży, którzy właśnie występują o habilitację czy o tytuły naukowe. I to jest sytuacja chorobliwa, którą trzeba bardzo wnikliwie zbadać w skali całego kraju, ponieważ mamy ewidentnie do czynienia z dyskryminacją naukowców katolickich, dyskryminacją prowadzoną w sposób bezwzględny, świadomy i za pomocą tych narzędzi administracyjnych, jakie zostały odziedziczone przez po PRL-u, czyli po komunie. I to jest sytuacja, która właśnie powoduje, że przeciętny człowiek, nie rozumiejąc tych zawiłości, dziwi się właściwie, co się dzieje. A tutaj trzeba w związku z tym przywołać sentencję łacińską corruptio optimi pessima, a więc zepsucie tych ludzi czy środowisk, którzy powinni być najlepsi, a ich zepsucie powoduje, że to jest coś najgorszego. A więc zepsucie na poziomie życia akademickiego, naukowego, tych różnych właśnie komisji, jeżeli tam jest zepsucie moralne i intelektualne, to jest to coś najgorszego. I my właśnie w takiej sytuacji funkcjonujemy jako naukowcy. Te wszystkie komisje nie mają na celu podniesienia jakości nauki, bo przypomnijmy, number one, czyli numer jeden w świecie nauki, Stany Zjednoczone nie mają żadnych komisji. To uniwersytety są autonomiczne i one decydują o sobie. A tu są te komisje po to i po to były powołane jeszcze za czasów Stalina, żeby być cenzurą i żeby ideologiczną i żeby krępować rozwój, bo Polska miała być kolonią i teraz też ma być kolonią. W związku z tym wszystko to, co miałoby podnieść skrzydła właśnie poprzez wolny rozwój myśli naukowej, wszystko to jest utrącane. I tak właśnie w tym kontekście widziałbym w tej chwili tę akcję zemsty, czysto uznaniową, bo to są rozgrywki personalne, do jakich mają prawo rektorzy, bo do tego, bo mają takie prawo, ale jest to prawo głęboko niesprawiedliwe i ono w konsekwencji rzutuje na postawy innych profesorów, którzy, aby utrzymać pracę, bo przecież to jest też problem mieć pracę dzisiaj, to kim by się nie było, żeby utrzymać pracę, będą ludźmi koniunkturalnymi, czyli będą dopasowywać się do politycznej poprawności, do układów środowiskowych, do różnych salonów. No tak, ale w tym momencie to jest właśnie zepsucie najlepszych, bo oni powinni być tym odniesieniem prawości i uczciwości, a nie ludźmi, którzy się ślizgają. I to niestety również wkracza, ta postawa takiego ślizgania się wkracza do środowisk naukowców katolickich, no, którzy chcą robić te stopnie, te kariery i muszą się ułożyć, jeśli chcą je zdobyć. Więc to ta sprawa wymaga naprawdę głębokiego przemyślenia i zajęcia jakiegoś stanowiska w skali kraju, ponieważ zostanie zniszczony etos naukowca, który spowoduje, że ani nauka nie będzie się rozwijać, ani nie będziemy mieli żadnych elit.
Panie profesorze, jakoś po 89 roku, pomimo tego, że minęło wiele lat, o których mówimy, że jest to czas wolności, nie potrafimy sobie poradzić z reliktami przeszłości. Myślę o polskich miastach, które dzisiaj w dalszym ciągu są miastami, w których chociażby honorowymi obywatelami jest Adolf Hitler i inni działacze, czy to hitlerowscy, czy też związani bezpośrednio z reżimem komunistycznym, gdzie w dalszym ciągu nie oczyściliśmy przestrzeni publicznej, chociażby z pomników i nazw ulic tych, którzy tak naprawdę podnieśli rękę na historię i na naród polski. Czyżby również i polska nauka po 89 roku jest tą rzeczywistością, która nie potrafiła odłączyć się od tych reliktów przeszłości?
No, niestety nie potrafiła i co więcej, ona się w tej chwili jakby, te środowiska postkomunistyczne, one się w tej chwili umacniają, wydając wprost walkę tym, którzy chcieliby tę sytuację uzdrowić i którzy chcieliby rozwijać niezależną, twórczą myśl polską. I co udaje się nie tylko w Polsce, ale głównie za granicą, tyle że to jest właśnie jakby blokowane, to jest traktowane jako coś, co nie ma wręcz znaczenia. Czyli chodzi o to, że ja się obawiam, że polska nauka jest tak jak przemysł. My jesteśmy skolonizowani w tej chwili. I proszę sobie przypomnieć, że jest sytuacja w jakiejś mierze gorsza niż za komuny, ponieważ w systemie komunistycznym Polska miała przez Sowietów pewien wycinek badań naukowych, który miał być u nas rozwijany. Natomiast dlatego też tak zwany produkt krajowy brutto wynosił prawie 3% na naukę. A po 89 roku natychmiast obniżono i to jest około 0,5%. Czyli co byśmy nie wymyślali, jest to zdecydowane i świadome, celowe osłabienie finansowania polskiej nauki. W jakim celu? Właśnie po to, żeby to była strefa pozbawiona nauki, a więc pozbawiona również i własnych elit intelektualnych i jakichkolwiek znaczących osiągnięć w sferze gospodarki czy przemysłu. Przecież wtedy również po 89 roku natychmiast zlikwidowano te wszystkie ośrodki naukowo-badawcze. Więc musimy sobie uświadomić, że 89 rok to był bardzo wszechstronnie obmyślony program neokolonizacji Polski w nowym układzie politycznym. I dlatego też wprowadzono odpowiednią politykę i ekonomię naukową, a ponieważ ludzie, którzy byli uwikłani w tamtym system, były tysiące profesorów PZPR-owców, a o agentach lepiej naprawdę nie wspominać, bo ja sam, czytając w Instytucie Pamięci Narodowej różne materiały na ten temat, jestem po prostu porażony skalą, w jakiej to środowisko było uwikłane, no po prostu w szpiegowanie. I swoich kolegów i koleżanek, jak jeździli na zachód, no to szpiegowali swoich dobroczyńców, którzy otwierali im drzwi, laboratoria i tak dalej. Więc chodzi o to, że tutaj droga odrodzenia musi biec poprzez zdjęcie tej klamry administracyjnej, która ma na celu paraliżowanie naszego rozwoju, gdzie właściwie kariera naukowa dla młodych ludzi jest kompletnie nieatrakcyjna, bo on musi przechodzić te 1000 różnych stopni, pensję ma żadną, no to wiadomo, że nie będą, czyli to wszystko upadnie. A więc trzeba zdjąć tę klamrę za jednym pociągnięciem i spowodować, żeby środowiska brały za siebie odpowiedzialność. I wtedy dopiero będzie można mówić o tym, że droga jest ku uzdrowieniu, a nie przez mnożenie nowych przepisów, bo to wszystko generuje patologię w postaci właśnie tworzenia różnych takich lobby, różnych klik, których celem jest kontrolowanie, a więc niedopuszczanie konkurencji, a pilnowanie tylko własnych interesów.
Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Te informacje są rzeczywiście przerażające. Ta diagnoza, która została postawiona także w kontekście refleksji podjętej nad stanem polskiej nauki, powinna pobudzić nas wszystkich do pogłębionej refleksji. Na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Piotrem Jaroszyńskim, kierownikiem Katedry Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie profesorze, dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego.